Naszym gościem jest profesor Adam Daniel Rotfeld. Witam panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeśli patrzy pan na to wszystko, co od tygodnia dzieje się w Kijowie, te protesty, bardzo liczne przecież, mimo chłodu, mimo mrozu, to jest początek realnych zmian? Ukraina za kilka
lat będzie innym krajem? Jakkolwiek niekoniecznie, znaczy może być początkiem dlatego, że zmiany w istocie rzeczy chcą wszystkie siły polityczne na Ukrainie. Ta zmiana może być wieloraka, znaczy może być zmiana, którą my uważamy, że jest w istocie optymalna dla Ukrainy, ponieważ na własnym przykładzie wiemy, że nie ma wielu dróg. Jest jedna droga do tego, żeby modernizować społeczeństwo, żeby zapewnić Ukraińcom prawdziwą suwerenność i niepodległość. To jest ta droga, którą myśmy obrali i wystarczy porównać, że jeśli myśmy w 1989 roku mieli sytuację gospodarczą gorszą niż była na Ukrainie, a jesteśmy dzisiaj traktowani przez Ukraińców jako niedościgły wzór, że oni chcieliby coś podobnego, chociaż mają świadomość, że to będzie bardzo trudne.
No właśnie, czy mają świadomość? Bo ja mam takie wrażenie, będąc w Kijowie przez kilka dni ostatnio, że chyba to jest tak, że oni bardziej chcą oddzielić się, odłączyć na dobre od Moskwy, a nie do końca chyba rozumieją, czym naprawdę jest umowa stowarzyszeniowa z Unią i ewentualne członkostwo. To znaczy, jak wiele wysiłku to jeszcze będzie kosztowało?
Ja nie chciałbym tak upraszczać. Ja może tak powiedziałem, że mają świadomość, bo ci ludzie, z którymi ja mam kontakt, znaczy ludzie należący do elit, inteligencji, oni wiedzą o tym, że to będzie bardzo trudny proces. Ja mogę panu powiedzieć, że w swoim czasie tak złożyło się, że miałem kontakt z taką dość dużą grupą paru tysięcy Ukraińców i zostałem niejako sprowokowany, zmuszony do tego, żeby powiedzieć kilka słów na temat tego, w jakim miejscu jest Ukraina. Ja im powiedziałem, że sytuacja w naszej części świata, w Europie Środkowo-Wschodniej, przypomina nieco jedną z przypowieści biblijnych, kiedy Mojżesz, który wyprowadził Żydów z domu egipskiej niewoli, krążył z nimi po pustyni przez blisko 40 lat. I w istocie rzeczy to nie jest do końca zrozumiałe dlaczego, bo ta odległość, która dzieliła go od Egiptu do Ziemi Obiecanej, to było mniej więcej 13 dni na piechotę i w dzisiaj, i wtedy takim normalnym krokiem. Otóż tam zawiera się w tej przypowieści symbol, tak jak większość przypowieści biblijnych zawiera pewną naukę i przesłanie dla tych społeczeństw, powiedziane to jest takim językiem, który byłby zrozumiały dla ludzi, którzy w tamtych latach przyjęli tę wiarę. Otóż chodziło o to, że do tej ziemi obiecanej może wejść tylko naród, który ma poczucie odpowiedzialności za swój los, bierze tę odpowiedzialność za swoją wolność i za suwerenność. Ale ten naród musi umieć tej suwerenności i wolności bronić, musi ją zagospodarować. Otóż tego nie mogą zrobić ludzie, którzy są wychowani w państwie faraonów, gdzie co prawda byli niewolnikami, ale faraon im zapewniał dach nad głową i codzienny chleb. Otóż ja powiedziałem, że Ukraina jest w tej sytuacji dzisiaj. Być może to nie będzie trwało 40 lat, bo w naszych czasach zmiany zachodzą znacznie szybciej, ale to będzie nowe pokolenie. To nie jest przypadek, że w tej Biblii jest powiedziane, że Mojżesz, który wyprowadzał i realizował wolę Boga, mógł tylko z tego wzgórza Nebo zobaczyć tę ziemię obiecaną, ale też nie mógł wejść, bo on też należał do tego pokolenia, miał tę mentalność ukształtowaną rządami faraonów. Otóż jeżeli my porównamy ten system totalitarny, w którym Ukraina tkwiła przez 70 kilka lat do właśnie tych rządów faraonów, to wyzwolenie się z tej mentalności musi zająć pewien czas.
Profesor Adam Daniel Rotfeld jest gościem RMF FM. A jaki scenariusz pana profesora w tej chwili wydaje się panu profesorowi najbardziej realny w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy?
Znaczy, ja mogę panu powiedzieć, jakie są dwa scenariusze takie, skrajnie optymistyczny i skrajnie pesymistyczny.
A najbardziej realny?
Znaczy, skrajnie pesymistyczny jest taki, że mimo tych wszystkich rozmów, wydarzeń i tak dalej, dojdzie do porozumienia między Janukowiczem a Putinem i Ukraina na długie lata utraci możliwość nowoczesnego rozwoju, podobnie jak nie ma go w tej chwili Rosja, która jest rządzona w sposób bardzo taki anachroniczny. To znaczy, że jest taki, ta nostalgia za czasami Związku Radzieckiego znajduje dzisiaj odbicie w sprawowaniu władzy, ale to już nie ma, za tym się nie kryje żadna ideologia. Jest to zatem mieszanina nacjonalizmu, ksenofobii z jednej strony, a z drugiej patriotyzmu, takich elementów kolektywizmu i tak dalej.
A drugi scenariusz?
Znaczy drugi scenariusz skrajnie pozytywny jest taki, że jakkolwiek do podpisania tego porozumienia o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Ukrainą nie dojdzie, ale obie strony, to znaczy zarówno Unia Europejska, jak i Ukraina, przyjmą dobrowolnie w trybie jednostronnym zobowiązanie, że postanowienia tego układu stowarzyszeniowego będą wykonywane, przez nich będą respektowane w praktyce. I wtedy sprawa, kiedy ten układ stowarzyszeniowy będzie podpisany, traci na znaczeniu, bo to się może zdarzyć za pół roku, za dwa miesiące, za rok. Nie będzie miało znaczenia. Ważniejsze jest nie to, co dzisiaj ludzie mówią na Majdanie i co jest przedmiotem, że tak powiem, komentarzy. Ważniejsze jest to, co się wydarzy na Ukrainie i co się wydarzy wewnątrz Unii. Natomiast wydaje mi się, że warto tutaj też dodać, że z natury rzeczy Ukraina powinna zabiegać o dobrosąsiedzkie stosunki z Rosją, bo to, co Unia robi, to nie jest mecz zero-jedynkowy, że nasza wygrana to jest ich przegrana. Optymalne rozwiązanie jest takie, żeby wszystkie strony uważały, że to jest taka runda, w której wszyscy są wygrani.
Tu rola dyplomacji. A jak pan myśli, rola Polski w tym samym procesie? Jaka jest, jaka być powinna? Bo większość z nas mówi o racji stanu, ale są też takie głosy, że nie powinniśmy się mieszać w sprawy wewnętrzne innego kraju.
Po pierwsze powiem tak, że my się nie mieszamy. To, co robimy, to jest z reguły na prośbę samych Ukraińców. I na Majdan Niepodległości jadą przedstawiciele wszystkich partii. I, znaczy to, co jest negatywne w moim przekonaniu, to jest to, że jest ta lista zbyt długa, ponieważ te partie uważają za celowe, ażeby być tam obecnymi, być widocznymi na ekranach telewizorów. Innymi słowy, uważają, że jest to z punktu widzenia ich tożsamości politycznej niezwykle ważne, żeby potencjalny wyborca w Polsce dostrzegł, że oni wnieśli swój wkład do tej ważnej sprawy dla
może,
Polski.
Może to jest to, ale z drugiej strony może dobrze, że Ukraińcy widzą, że tak wielu naszych polityków tam jeździ, widzą w nas jakąś kotwicę, ja która będzie w stanie ich przeciągnąć do Europy.
Jest tak, że jeśli jest czegoś zbyt dużo, zbyt często, to traci na znaczeniu. Znaczy następuje pewna deprecjacja, że jak przyjeżdża jeden polityk, dwóch polityków, trzech polityków, to ma znaczenie. Jeżeli jadą wszyscy politycy, to wtedy, że tak powiem, ten potencjalny gospodarz zaczyna uważać, że Polacy są tak zaangażowani w tej sprawie, że nie warto o nich zabiegać, bo oni i tak będą, bo to jest ich, zaczynają podejrzewać, że wręcz, że w Polsce jest jakiś ukryty interes, ukryta agenda. Otóż takiej ukrytej agendy nie ma. My jednoznacznie mówimy prawdę, która jest bardzo prostą prawdą. Mianowicie my chcemy mieć na swojej ścianie wschodniej, na granicy wschodniej, chcemy mieć przyjazny naród, społeczeństwo, które ma takie same cele, które respektuje ogólne, uniwersalne wartości, które mają taką twarz i formułę europejską i Ukraina to deklaruje i to jest w naszym interesie. Polska wniosła w sprawę wydobycia się Ukrainy z tego stanu stagnacji wielowiekowej więcej w ostatnim czasie niż wnoszą sami Ukraińcy. I z tego punktu widzenia ja bym powiedział, że ten polski kapitał, nazwijmy to kapitał intelektualny, polityczny, on będzie procentował, jeśli to będzie procentował przede wszystkim dla Ukraińców, a pośrednio również będzie z korzyścią i dla nas.
Czy wierzy pan w to, że Władimir Putin, który dąży ewidentnie do odbudowania dawnego imperium, odpuści sobie Ukrainę?
Myśmy obserwowali Putina w czasie pierwszej i drugiej kadencji i teraz obserwujemy w czasie trzeciej i mogę powiedzieć, że Putin dokonywał bardzo wielu zmian i zygzaków. Jeśli w społeczeństwie rosyjskim będzie potrzeba bardzo silna unowocześniania Rosji, a co może zmusić Rosję do unowocześnienia?
Brak ropy i gazu.
Sytuacja wewnętrzna. Znaczy Rosja jest w zapaści gospodarczej. Rosja jeszcze takiej zapaści nie przeżywała. Do tej pory każdy przejaw tej zapaści tłumaczono tym, że to były niekorzystne zewnętrzne warunki. Otóż teraz Rosja ma bardzo korzystne i zewnętrzne warunki, i wewnętrzne. Ma bardzo wysokie ceny za ropę i gaz i może sfinansować modernizację. Jeśli tej szansy nie wykorzysta, to może się okazać, że siły wewnętrzne będą nieporównanie bardziej potężne, które wymuszą te zmiany, wymuszą w wyniku po prostu rozbudzonych oczekiwań społeczeństwa. Także optymistyczny mój wariant polega na tym, że zmiany na Ukrainie będą torować drogę dla zmian w Rosji również.
To na koniec jeszcze futurystyczne pytanie. Wierzy pan w to, że Ukraina kiedyś będzie członkiem Unii?
Uważam, że to jest pytanie zawieszone, że tak powiem, w czasie i przestrzeni.
To może jeśli w Unii nie, ale w Europie.
Jeżeli
tak.
Na przykład doszłoby do, w ciągu najbliższych 5-10 lat do poważnych zmian na Ukrainie, to byłoby znacznie łatwiej powiedzieć tak, dla Ukrainy jest również miejsce w Unii. Ale dzisiaj takie pytanie jest po prostu takim rozważaniem czysto teoretycznym, spekulatywnym.
Ale musiałbyś. Bardzo dziękuję. Profesor Adam Daniel Rotfeld był gościem poranka RMF FM. Dobrego dnia.